Dzisiejsze Słowo Boże jest niezwykle bogate i czytając każdy z tych fragmentów, zastanawiałem się, który wątek wybrać i uczynić przedmiotem naszej refleksji. Czy mówić o Słowie Bożym na podstawie pierwszego czytania, czy mówić o tajemnicy Kościoła i jego jedności i tym, że szczególnie troski i miłosierdzia potrzebują słabsze członki Kościoła, czy wreszcie o tym, że Jezus w Nazarecie proklamuje siebie jako obraz Boga bogatego w miłosierdzie. Pozostańmy może jednak mimo wszystko przy pierwszym czytaniu dotyczącym mocy Słowa Bożego. Pierwsze czytanie przenosi nas 2,5 tysiąca lat temu do około roku 445 przed Chrystusem. Wtedy bowiem do Jerozolimy, zburzonej podczas najazdu Babilończyków, przybył Nehemiasz, namiestnik króla Persji w Judei, który później razem z Ezdraszem dokonał głębokiej reformy judaizmu. Nehemiasz, autor księgi, której fragment słyszeliśmy, był synem Hakaliasza, o czym sam wspomina, i urodził się w tak zwanej niewoli babilońskiej na terenach obecnej Persji. Wymowne jest jego imię hebrajskie, Nehemiasz, Nehemiahu, czyli Bóg pociesza. Został on podczaszym króla Artaxerxesa I, a mimo to, to było bardzo wysokie stanowisko, to był człowiek jeden z najbliższych zaufanych króla, władcy tamtejszego świata, a mimo to porzucił to wysokie stanowisko na dworze królewskim, wrócił do ojczyzny swoich przodków wraz z trzecią grupą powracających uchodźców i tutaj został gubernatorem Jerozolimy działającym w imieniu króla. Nehemiasz podjął bardzo energiczne działania na rzecz odbudowy miasta, między innymi wprowadził wiele reform, które pokrywały się z dziełem kapłana Ezdrasza. Właśnie Ezdrasz to kapłan żydowski, nazywany także pisarzem, co oznaczało, że pełnił funkcję porównywalną z naszym notariuszem. W każdym razie był to bardzo wysoki urząd na dworze królewskim. Z kolei Ezdrasz nieco wcześniej wrócił z niewoli babilońskiej i, jak już wspomniano, miał ogromne zasługi dla skompletowania i uporządkowania ksiąg Starego Testamentu, tych zapisków, zwłaszcza pięcioksięgu, które poginęły wskutek tych wydarzeń, jakie miały miejsce w minionych dziesięcioleciach. I to są główni bohaterowie pierwszego czytania. Nehemiasz i Ezdrasz, zwłaszcza Ezdrasz. Nehemiasz w swojej kronice, której fragment mogliśmy słyszeć, opisuje wydarzenie, które miało miejsce 13 lat po przybyciu do Jerozolimy Ezdrasza. Można się zastanawiać, dlaczego tyle lat Ezdrasz czekał, aby na nowo przypomnieć ludowi prawo Boże. Być może czekał na jakiś znak, może były jakieś inne okoliczności. Trudno powiedzieć. W każdym razie Nehemiasz opisuje wydarzenie bardzo uroczystej celebracji Słowa Bożego. Celebracji, którą można potraktować jako swoisty archetyp wszystkich nabożeństw Słowa Bożego. Zobaczmy, jak Nehemiasz, prawdziwy urzędnik, notariusz, detalicznie opisuje wszystkie szczegóły. Lud prosił, domagał się od Ezdrasza, aby przeczytał im Księgę Prawa. Być może właśnie Ezdrasz na to czekał, żeby lud dojrzał do tej potrzeby sięgnięcia po prawo Boże. Dalej wiemy, że ta celebracja odbyła się przed Bramą Wodną, czyli to jest południowo-wschodnia część dziedzińca świątynnego, mniej więcej w połowie września. W tym celu zbudowano specjalne podwyższenie, rodzaj ambony, na której stanął Ezdrasz. Lud widział go dokładnie, widział, co robi, I kiedy rozwinął zwój nazywany księgą, cały lud wtedy powstał i czytał Ezdrasz, jak słyszeliśmy, dobitnie, powoli, głośno, a wśród tłumu, wśród tych, którzy byli zdolni słuchać, stali lewici, którzy objaśniali, przekazywali Słowo Boże. I w reakcji na tą proklamację Słowa Bożego cały lud upadł na kolana, twarzą do ziemi, a potem wszyscy zaczęli płakać, dokonując czegoś w rodzaju publicznej spowiedzi, przepraszając Boga za grzechy, żałując za grzechy, które stały się źródłem ich niewoli. Lud zrozumiał, że nieszczęście, jakie ich spotkało, to uprowadzenie do niewoli babilońskiej na kilkadziesięcioleci, to była kara Boga za niewierność, za bałwochwalstwo, za odejście od Boga jedynego na rzecz bożków, o których mówili fałszywi prorocy. Kiedy uważnie przyglądamy się tej scenie opisanej w pierwszym czytaniu, to trudno nie mieć skojarzenia tego, co się działo, z dziełem Mojżesza, który zszedłszy z góry od Boga, ogłasza ludowi prawo. Ezdrasz pełni funkcję jakby nowego Mojżesza, który na nowo nadaje ludowi prawo, czyniąc go prawdziwie ludem Bożym. Zdumiewa nas to, jak bardzo lud spontanicznie reaguje na moc słowa, z jakim zapałem to słowo przyjmuje. To nic, że niebawem znowu będzie dochodzić do niewierności, do bałwochwalstwa, do zdrady. W każdym razie jest to jakiś moment istotny, moment przełomu w sercach tego ludu. I czytając te słowa, trudno się oprzeć takiemu przeświadczeniu, że to jest jakaś bardzo ważna lekcja dla nas. Lekcja dla współczesnej Europy, dla współczesnego świata. Biblia jest księgą życia. To jest żywe słowo. I wszystko, co jest zawarte na kartach Pisma Świętego, było, jest i będzie w życiu ludzkości. Biblia już zna wszystkie rzeczy, które jeszcze zdarzyć się mogą. Łącznie z tym, że możemy jako cywilizacja europejska, cywilizacja chrześcijańska, pójść w niewolę narodów wschodnich. Dlatego potrzeba wierności Słowu Bożemu, potrzeba, tak jak ówcześni Izraelici, przejąć się, przerazić wręcz Słowem Bożym. To wydarzenie ze Starego Testamentu sprzed 2500 lat zapowiada inne wydarzenie, które miało miejsce kilkaset lat później w synagodze w rodzinnym Nazaret, gdzie Jezus, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, został poproszony w najbardziej uroczystym momencie celebracji, został poproszony o odczytanie Słowa Bożego. Rozwinął księgę, podano mu księgę proroka Izajasza, zwój proroka Izajasza. Jezus odczytał właśnie te słowa zapowiadające czasy mesjańskie. I zobaczmy, jak bardzo uderza nas kontrast słuchaczy. Ci, którzy słuchali Ezdrasza, upadli na kolana, przejęli się. Byli do tego stopnia smutni, że Ezdrasz mówi: nie płaczcie, nie smućcie się. Waszą mocą jest radość w Panu. Idźcie, świętujcie. Zostaliście odrodzeni mocą słowa. A jak zrobili mieszkańcy Nazaretu? Jak śmiesz do nas mówić? Wynocha stąd. Wyprowadzili go na skraj miasta, na urwisko, aby go strącić. Nie chcieli przyjąć. Ty, który jesteś jednym z nas, ty się mienisz Mesjaszem, ty masz Słowo Boże. Lud o zatwardziałym sercu. Być może zabrakło mieszkańcom Nazaretu uległości Duchowi Świętemu. Może zabrakło kogoś, kto, jak pisze święty Paweł, miałby dar tłumaczenia słowa, dar prorokowania. Nie wiemy. W każdym razie bolesny jest ten zgrzyt i to odrzucenie i potwierdza się, być może na tej podstawie Pan Jezus później mówi: tylko w swojej ojczyźnie, tylko w swoim domu prorok może być tak lekceważony. Jaka z tego płynie dla nas lekcja? Drogie Panie, bezcenne jest to przypomnienie, roli Słowa Bożego w naszym życiu, konsekrowanym. Pisał o tym papież Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini z 30 września 2010 roku. Na temat tego dokumentu mówiłem 6 lat temu, nie będę więc powtarzał tych treści, tylko chciałbym zwrócić uwagę na kilka fragmentów. Ja je wprost przytoczę, dlatego że czasami dokumenty Kościoła dobrze jest czytać tak, jak one brzmią, żeby komentując ich nie odwracać cudu z Kany Galilejskiej, a więc nie zamieniać wina, wybornego wina nauczania, zwłaszcza papieża Benedykta, w wodę tkliwych komentarzy. Otóż w 83. punkcie adhortacji Verbum Domini o Słowie Bożym papież Benedykt pisze właśnie o roli Słowa Bożego w życiu osób konsekrowanych. W tej sprawie poświęca spory fragment swojego dokumentu. Chcielibyśmy się wsłuchać w to, co papież emeryt ma nam do powiedzenia. Otóż pisząc za synodem na temat ewangelizacji, którego owocem jest ta adhortacja, papież stwierdza, że życie konsekrowane rodzi się ze słuchania Słowa Bożego i przyjmuje Ewangelię jako swoją normę życia. Życie będące naśladowaniem Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego staje się w ten sposób żywą egzegezą Słowa Bożego, żywą interpretacją Słowa Bożego. Duch Święty, w którego mocy została napisana Biblia, jest tym samym, który oświeca nowym światłem Słowo Boże skierowane do założycieli i założycielek. Z Niego wziął początek każdy charyzmat, a każda reguła chce być tego wyrazem, dając początek formom życia chrześcijańskiego, które cechuje ewangeliczny radykalizm. Zwróćmy uwagę na ciężar gatunkowy tych słów, choćby pierwsze słowa. Życie konsekrowane rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Dalej papież pisze: chciałbym przypomnieć, że wielka tradycja monastyczna zawsze uważała za konstytutywny element swojej duchowości medytację nad Pismem Świętym, zwłaszcza w formie lectio divina. Również dzisiaj dawne i nowe formy specjalnej konsekracji mają być prawdziwymi szkołami życia duchowego, w których czyta się Pismo Święte według Ducha Świętego w Kościele, tak by cały lud Boży mógł z tego odnieść korzyść. Dlatego synod zaleca, aby we wspólnotach życia konsekrowanego nigdy nie zabrakło solidnej formacji do pełnego wiary czytania Biblii. Być może warto by było, przejmując się tym zaleceniem papieża, bardziej dowartościować w naszej formacji, w naszej rewizji życia właśnie Słowo Boże. Aby to nie było tylko słowo ludzkie, ludzki namysł, ale skonfrontowanie się ze Słowem, które jest żywe, które jak miecz rozdziela duszę i ducha. Sporo papież poświęca uwagi zakonom kontemplacyjnym, które swoim życiem modlitwy, słuchania i rozważania Słowa Bożego przypominają współczesnemu zagonionemu światu, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Dlatego wszyscy wierni winni pamiętać, jak pisze papież, że ta forma życia, życia monastycznego, ukazuje współczesnemu światu rzecz najważniejszą, co więcej, decydującą. Istnieje ostateczna racja, dla której warto żyć, to znaczy Bóg i Jego niezgłębiona miłość. A nieco wcześniej, w 62. punkcie tejże adhortacji, papież Benedykt zachęca wspólnoty życia konsekrowanego do tego, by wzorowo sprawowały liturgię godzin, ażeby mogły być punktem odniesienia i natchnieniem w życiu duchowym i duszpasterskim całego Kościoła. Liturgia godzin przecież, jak doskonale wiemy, niemal w całości składa się ze Słowa Bożego. Modlimy się Słowem Bożym. Słowo Boże w nas rozbrzmiewa, gdy modlimy się liturgią godzin. Nieco dalej papież Benedykt zachęca do naśladowania Maryi, kontemplującej Słowo Boże. Maryi, która jest Matką Słowa Wcielonego. Zachęca między innymi do tego, by naśladować Maryję przez modlitwę, naśladować postawę Maryi, postawę medytacji nad Słowem Bożym poprzez odmawianie różańca i modlitwy Anioł Pański, modlitwy, która jest kwintesencją kontemplacji Słowa Bożego. Wspomina także papież o akatyście. To są te modlitwy maryjne, na które wyraźnie wskazywał papież Paweł VI w adhortacji Marialis Cultus. I pisze na ten temat w ten sposób w 88. punkcie swojej adhortacji. Mając na uwadze nierozerwalną więź między Słowem Bożym i Maryją z Nazaretu, wraz z ojcami synodalnymi zachęcam do propagowania pośród wiernych, a zwłaszcza w życiu rodzinnym, modlitw maryjnych jako pomocy w rozważaniu świętych tajemnic, o których opowiada Pismo Święte. Bardzo pożytecznym narzędziem jest na przykład indywidualny lub wspólnotowy różaniec święty, w którym rozważa się wraz z Maryją tajemnice życia Chrystusa, wzbogacone przez papieża Jana Pawła II o tajemnice światła. Jest wskazane, aby zapowiedziom poszczególnych tajemnic towarzyszyły krótkie fragmenty Biblii związane z daną tajemnicą, co ułatwi zapamiętanie niektórych znaczących sformułowań Pisma w odniesieniu do tajemnic życia Chrystusa. Ponadto synod zalecił propagowanie wśród wszystkich wiernych odmawiania modlitwy Anioł Pański. Jest to prosta i głęboka modlitwa, która pozwala nam wspominać codziennie wcielone Słowo. Byłoby dobrze, aby lud Boży, rodziny i wspólnoty życia konsekrowanych byli wierni tej modlitwie maryjnej, do której odmawiania o świcie, w południe i przy zachodzie słońca zachęca nas tradycja. W modlitwie Anioł Pański prosimy Boga, aby za wstawiennictwem Maryi również nam było dane wypełniać, tak jak ona, wolę Boga i przyjąć do swego wnętrza Jego Słowo. Praktyka ta może nam pomóc w umacnianiu prawdziwej miłości do tajemnicy wcielenia. Piękne słowa i godne realizacji. Jeszcze proszę pozwolić na parę zdań. Otóż na uwagę zasługuje spostrzeżenie zawarte w 104 numerze tejże adhortacji, że trzeba przekazywać Słowo Boże z myślą o powołaniach, by pomóc młodym ludziom i ich ukierunkować w podejmowaniu wyborów życiowych, tak żeby decydowali się na całkowitą konsekrację. Autentycznym powołaniom do życia konsekrowanego i do kapłaństwa sprzyja wierny kontakt ze Słowem Bożym. To bardzo oryginalna myśl i rzadko podnoszona, że Słowo Boże ma znaczenie także w budzeniu powołań i w formacji powołań. I papież kończy swoją adhortację wezwaniem do całego ludu Bożego, do duszpasterzy, do członków Instytutu Życia Konsekrowanego oraz do świeckich, by starali się coraz lepiej poznawać Pismo Święte. Nigdy nie powinniśmy zapominać, że podstawą wszelkiej autentycznej i żywej duchowości chrześcijańskiej jest Słowo Boże, głoszone, przyjęte, celebrowane i rozważane w Kościele. To umacnianie więzi ze Słowem Bożym będzie miało tym większy rozmach, im bardziej będziemy świadomi, że zarówno w Piśmie Świętym, jak i w żywej tradycji Kościoła obcujemy z ostatecznym Słowem Boga o wszechświecie i o dziejach. Jeżeli więc Słowo Boże przed 2,5 tysiąca lat miało moc poruszyć cały tłum, przemienić serca Izraelitów, rzucić je na kolana, to zapewne tej mocy nie straciło i nas może przemienić i nas może także rzucić na kolana przed majestatem Boga.